I o wolności zespół Tula Made i nasz przyjaciel radiowy, który w czerwcu tego roku odszedł od nas, Dariusz Perku Konkol. Darku, pamiętamy. Darku, uśmiechamy się, jak o tobie myślimy, bo byłeś człowiekiem pełnym radości i o tej wolności śpiewałeś, o tej wolności mówiłeś i o tej wolności też będziemy teraz rozmawiać, tylko o wolności niezwiązanej do końca z naszymi wschodnimi sąsiadami, z Ukrainą, bo to była piosenka nagrana właśnie po 24 lutego, ale będziemy rozmawiać o wolności na Bliskim Wschodzie, ale to wszystko gdzieś się łączy. Z nami jest pan dr Bogdan Pliszka, politolog, Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Atak na obóz dla uchodźców w Dżabali. Trwa kolejny dzień izraelskiej operacji lądowej w Strefie Gazy. UNICEF alarmuje o scenach masakry. Jak pan patrzy na ten konflikt, który się odbywa? Jak pan widzi przyszłość tego konfliktu przez najbliższe parę dni?
Znaczy, powiem w ten sposób. Izrael przez wiele lat starał się budować swój wizerunek jako takiego państwa właśnie cywilizowanego, jakby w odróżnieniu od innych państw regionu, wyrastającego z zupełnie innych, ja wiem, z innej kultury, z innej nawet może cywilizacji. No i ostatni no niemalże miesiąc, niedługo będziemy mieli miesiąc, no zburzył ten wizerunek. Czy Izrael, inaczej, zburzył. Izrael zrobił wszystko, żeby ten wizerunek zburzyć. To też powiedziałbym tak, no wygląda to, przepraszam, bo ja w drodze jestem, więc jak taki oddech łapię, to idę po prostu. Więc Izrael po prostu generalnie zburzył ten wizerunek. To zresztą przelało chyba kropla goryczy. Znaczy nawet ci, którzy gdzieś tam tak sportowo to użyję, kibicowali Izraelowi, to po ataku na obóz uchodźców no zostali postawieni niemalże pod ścianą i to właśnie przez Izrael przecież, a nie przez Palestyńczyków. Bo tutaj nawet, jakby to powiedzieć, Izrael nie próbuje usprawiedliwiać tego atakiem Hamasu, który przez pomyłkę nastąpił. No, jakby wszyscy wiedzą, że atak był izraelski i trudno nazwać to atakiem na cele wojskowe. Owszem, tam padł argument, że zabito jednego z przywódców Hamasu, tylko właśnie pytanie jest takie, czy po to, aby zabić jednego przywódcę Hamasu, należało poświęcić setki ofiar cywilnych, w tym no dzieci, no niestety. Więc wygląda to fatalnie. PR, tak, to co się tak ładnie teraz nazywa PR-em, w przypadku Izraela po prostu runął całkowicie niemalże. Jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie? No, to jest oczywiste, że Hamas, co tu kryć, no nie ma żadnych szans w starciu z IDF, czyli izraelskimi siłami obronnymi, no armią, no nazywają to inaczej, ale jest to armia, więc szansa na to, że powiedzmy Hamas przejmie inicjatywę, jest zerowa. Natomiast pytanie jest takie, czy w całą tą wojnę nie zaczną się włączać inne państwa regionu? Mam tu na myśli oczywiście głównie Liban, może bardziej nie jako Liban, ale jako Hezbollah. Co prawda prezydent Libanu powiedział, że zrobi wszystko, aby utrzymać pokój i aby nie wciągać Libanu do tego konfliktu. No ale zrobić wszystko to czasami jest za mało, aby rzeczywiście tego to się nie stało, aby Liban nie znalazł się w centrum tego konfliktu. Szczególnie, że mamy tam do czynienia z Hezbollahem, który jest szkolony, wyposażany, finansowany przez Iran. No powiedzmy sobie szczerze, on ma więcej bojowników niż Hamas, ma lepszą broń niż Hamas, ma lepszą logistykę niż Hamas, no i ma lepsze wyszkolenie niż Hamas, bo wszyscy ci ludzie są szkoleni przez irańską gwardię rewolucyjną. W związku z tym tutaj mówić jakby porównanie, przepraszam, to tramwaj, porównanie Iranu i porównanie Hezbollahu i Hamasu zawsze będzie wypadało na korzyść Hezbollahu, bo ma on dużo większe możliwości, no dzięki współpracy właśnie z dobrze zorganizowanym, jakkolwiek by na to nie patrzeć, państwem, czyli Iranem.
Powiedział pan o tym, że mity Izraela runą, ale chyba też w narracji, w dyskursie, który proponuje Tel Awiw, pojawiają się słowa, które nie powinny mieć miejsca i Izrael chyba bardzo zapomniał o tym, co działo się podczas II wojny światowej i ta narracja budowana, tak jak pan powiedział, przez tyle lat państwa, które wyróżnia się z regionu, też legła w gruzach po wypowiedziach głównych, czołowych polityków izraelskich.
Rozumiem, że mówi pani redaktor o słowach ministra Galanda, który kiedy wydał rozkaz rozpoczęcia operacji, znaczy blokady w zasadzie, najpierw blokady Gazy, to parafrazował słowa Reichsführera Himmlera. W zasadzie użył dokładnie tych samych słów, tylko w miejsce Żydów pojawili się Palestyńczycy, a poza tym pojawiło się tam na przykład zdanie wypowiedziane przez Himmlera, w którym mówił on, że w getcie warszawskim, a Galant powiedział, że w strefie Gazy, nie będą walczyć z ludźmi, tylko ze zwierzętami wyglądającymi jak ludzie, więc to jest, są niedopuszczalne słowa, znaczy... Jakkolwiek by, cokolwiek by się nie stało wcześniej, to powiedzenie czegoś takiego o przeciwniku, no to jest rzeczywiście sięgnięcie do tych najczarniejszych wzorców. To jest dehumanizacja nawet wroga, niech będzie, że wroga, ale to jest dehumanizacja wroga. To jest namawianie własnych żołnierzy do tego, aby nie hamowali się przed popełnieniem jakichkolwiek zbrodni.
Czy właśnie to, co mówią politycy izraelscy, jest związane z tym, że nie pamiętają oni historii, czy nie chcą oni pamiętać historii, czy...
Znaczy raczej nie chcą. Znaczy, ja nie wierzę, żeby Galant nie wiedział, co mówi. Myślę, że on doskonale wiedział, co mówi. Natomiast zrobił to absolutnie celowo. To znaczy... Myślę, że chciał pokazać, że tutaj w tym wypadku no będzie to właśnie wojna totalna i Izrael nie cofnie się w zasadzie przed niczym. Bo przypadki nie wierzę, to znaczy nie takie. To jest niemożliwe, żeby on nie wiedział, że cytuje Himmlera. Nie w tym państwie.
Nie w tym państwie, a jak pan, panie doktorze, patrzy na tolerancję amerykańskich sojuszników, bo ukazał się tekst, opinia z New York Timesa, Thomas Friedman, który ostrzega Izraelu, nie idź w pułapkę Hamasu. Izrael musi wiedzieć, że tolerancja amerykańskiego sojusznika dla masowych ofiar w Gazie nie jest nieograniczona, a nawet zbliżamy się do jej granicy. Jak pan pewnie, uważa, ile Stany pewnie. Jeszcze będą wspierać Izrael?
Znaczy, powiem w ten sposób. Myślę, że jeśli chodzi o amerykański establishment, czyli powiedzmy ten bardzo polityczny establishment, to jest w stanie wybaczyć Izraelowi bardzo dużo. Natomiast pewnie trochę inaczej wygląda to w przypadku izraelskiej opinii publicznej, która już tak łaskawa nie będzie. No a mówimy jednak o państwie, w którym za rok będziemy mieli wybory prezydenckie. W związku z tym opinia publiczna może pewne działania na politykach wymusić i politycy będą musieli brać pod uwagę to, co myśli i to, co mówi opinia publiczna. Nie mogą sobie pozwolić na to, żeby mieć ją przeciwko sobie. Tym bardziej, że no cóż, no Donald Trump nie jest człowiekiem, który chciałby eskalować wojnę. On raczej by wszystko załatwiał w sposób, jakby to powiedzieć, komercyjny, handlowy. W związku z tym demokraci będą musieli tonować przynajmniej swoje opinie, bo no, nie oszukujmy się, właśnie przez cały XX wiek prawie zawsze demokraci byli tymi, którzy wciągali Amerykę do wojny, a republikanie Amerykę z tych wojen wyciągali.
Albo przynajmniej starali się, tak. To ta sytuacja geopolityczna. A teraz spójrzmy trochę bliżej na nasze europejskie podwórko, panie doktorze. Po pierwsze, proizraelskie bardzo liczne wystąpienia na Ukrainie. Ukraina cała oflagowana wręcz izraelskimi flagami. Wielki gest poparcia za rok, tak jak pan powiedział, wybory w Izraelu, ale także wybory na Ukrainie. Tam będzie prezydent Zełenski, pewnie ubiegał się na pewno o reelekcję. Jak pan ocenia właśnie relacje izraelsko-ukraińskie? Ukraińcy liczą na jakąś większą pomoc, uśmiechają się w stronę Izraela. O co chodzi?
Znaczy myślę, że na pewno się uśmiechają, to prawda. Natomiast patrząc na reakcję Izraela, mam wrażenie, że to jest taki niechciany gest. Znaczy być może Ukraina bardzo chciałaby być sojusznikiem Izraela, ale chyba Izrael nie do końca chce takiego sojusznika. Przyczyn jest pewnie kilka, przyczyn jest kilka.
A główna
jest taka, że Izrael ma bardzo dużo obywateli, którzy przyjechali ze Związku Sowieckiego dawnego i najdelikatniej mówiąc, oni nie są proukraińscy. To znaczy, proszę zauważyć, że Izrael jest jedynym chyba właściwie państwem poza byłym Związkiem Sowieckim, gdzie obchodzi się Dzień Zwycięstwa 9 maja. No z czego to wynika? Wynika to z tego, że ci obywatele Izraela, którzy przyjechali tam po 1989 roku, ciągle mają jakiś sentyment do czasów sowieckich. A co za tym idzie? Politycy izraelscy nie bardzo sobie mogą pozwolić na to, żeby stanąć po stronie Ukrainy. Szczególnie Ukrainy, która, no, mieliśmy przykład w Kanadzie, kiedy to prezydent Zełenski spotkał się z weteranem SS Galicien. To można sobie wyobrazić, jak zostało to odebrane w Izraelu. Więc tutaj, tak jak mówię, Ukraina pewnie bardzo chce, Izrael dużo mniej. Natomiast ponieważ też nie ma co udawać, ta pomoc Zachodu, nawet Polski dla Ukrainy, nieco osłabła, o co stara się sama Ukraina. Cudzysłów oczywiście stara się, ale robi wszystko, żeby tak się stało. No więc siłą rzeczy Ukraińcy próbują szukać sojusznika w Izraelu. Moim zdaniem jest to skazane na klęskę.
Skazane na klęskę, a jak z kolei patrzy pan na to, co się dzieje w wyniku tych ataków po 7 października w Europie Zachodniej? My w Polsce nie odczuwamy tych propalestyńskich marszów, my nie odczuwamy tego proislamskiego wsparcia, ale zupełnie inaczej jest na zachodzie Europy. Czyli ten konflikt będzie miał wpływ na to, co się dzieje we Francji, w Belgii i w innych krajach. Uważa pan, że to jest realne zagrożenie na odnowienie ataków terrorystycznych czy działania państwa islamskiego?
Znaczy on ma wpływ, nie tyle będzie miał, ile ma wpływ. Natomiast nie wiem, czy to będzie miało przełożenie na działania państwa islamskiego. Nie wiem, na ile silne jeszcze są jego struktury w Europie Zachodniej. Natomiast nie zmienia to faktu, że muzułmanie, bo przecież nie chodzi tylko o Palestyńczyków. Proszę zauważyć, jakby Turcy, którzy Arabami nie znacz, Palestyńczykami to już w ogóle, ale w ogóle nie są nawet Arabami, zdecydowanie tutaj wspierają Palestynę. Więc jeśli chodzi o muzułmanów mieszkających na zachodzie Europy, to ich sympatie w sposób ewidentny będą po stronie Palestyny. Nawet myślę, że mimo oficjalnych stanowisk tamtejszych rządów, rządy zachodnie nie będą mogły sobie za bardzo pozwolić na jakieś daleko idące wsparcie dla Izraela. Ze względu na problemy wewnętrzne. Tych muzułmanów jest na zachodzie Europy całkiem sporo. Ich struktury często są dobrze rozwinięte. Gdzieś tam często są właśnie oparte o meczety, czyli są jakby mocno religijne. W związku z tym Zachód musi się liczyć z opinią, z częścią swojej opinii publicznej. Nie mówiąc już o tym, że Zachód od właściwie już wielu lat mocno skręcił w lewo, a nie ma co udawać. Zachodnioeuropejskiej lewicy jest mocno nie po drodze z Izraelem, a zdecydowanie po drodze z Palestyńczykami. Proszę zauważyć, że przecież nawet lata 50 lat temu to wsparcie na Zachodzie dla Palestyńczyków było bardzo silne. Z tą różnicą, że powiedzmy ono było silne dla Organizacji Wyzwolenia Palestyny, czyli organizacji lewicowej, panarabskiej, socjalistycznej, Więc to jest ta różnica. Natomiast nie zmienia to faktu, że ta zachodnioeuropejska lewica no, jest mocno zdystansowana do Izraela, tak najłagodniej bym powiedział.
Zdystansowana do Izraela, ale nie zdystansowana do Palestyny, chyba możemy tak powiedzieć, prawda, że te organizacje lewicowe dzisiaj w tym konflikcie często też wspierają Palestynę.
Znaczy tak, no to oczywiście, że wspierają Palestynę i znowu no, wracamy do punktu wyjścia, to znaczy Izrael robi wszystko, by im w tym pomóc. Często to jest na zasadzie takiej, że oni nawet nie muszą czuć jakiejś wielkiej sympatii do Izraela, ale właśnie te cywilne ofiary, te pomordowane dzieci, bo użyjmy tego słowa, bo tylko ono właściwie się kwalifikuje, więc te pomordowane dzieci, no cóż, no powodują to, że zdecydowanie łatwiej jest wspierać Palestynę niż Izrael. Gdzieś tam ten odruch, logika logiką, a odruch serca, no trudno go pominąć w tej sytuacji. Czasami polityka niestety również kieruje się emocjami.
Powiedział pan również o Rosji, powiedział pan o tym, że Izrael nie może w konflikcie ukraińsko-rosyjskim tak jawnie wspierać Ukraińców, ale spójrzmy też na Kaukaz, spójrzmy też na Dagestan i na to lotnisko w Machaczkale. Tam odbyło się wręcz polowanie na Izraelczyków, więc coś tutaj nie do końca jest spójne, albo przynajmniej te ruchy są no, niekontrolowane tak na dobrą sprawę.
To znaczy tak i nie, bo powiedziałbym tak, jeśli chodzi o Dagestan, to proszę zauważyć, że jest to region, w którym, jakby to powiedzieć, wpływami mocno zainteresowana jest Turcja. I Turcja widzi chyba swoje 5 minut w tej historii, która się dzieje, żeby wyrosnąć na po pierwsze lidera świata islamskiego, a po drugie, żeby ugruntować swoją pozycję w tych państwach, które gdzieś tam kulturowo odwołują się do Turcji, czyli no, duża część Kaukazu, czyli Azja Środkowa, bo to przecież te państwa no mówią językami bardzo zbliżonymi do tureckiego. Oni kulturowo są bardzo bliscy Turkom. Jeżeli Turcja pokaże, że jest takim regionalnym mocarstwem, to tym bardziej umocni swoją pozycję w tych państwach.
To teraz jeszcze przejdźmy, bo zostało nam kilka ostatnich minut. Panie doktorze, jak pan patrzy na ewakuację z kolei obywateli w ogóle, którzy znajdują się w Izraelu, którzy znajdują się w strefie Gazy? Jak ta ewakuacja Polaków? Bo wiemy, że jeszcze nie wszyscy Polacy wyjechali, że te wyjazdy są utrudnione. Jak pan ocenia tą ewakuację dotychczasową? No i jak w ogóle wpłynąć na to, żeby się to bezpiecznie odbyło?
Zacznę od końca. Tego się nie da zrobić, bo jeżeli tam się toczy regularna wojna, to no nie da się wpłynąć na obie walczące strony, żeby w spokoju ewakuować obywateli polskich, bo pojawi się oczywiście pytanie, to dlaczego nie innych również, nie? Dlaczego na przykład nie ranne dzieci, dlaczego nie wiem, ranne kobiety, ja wiem, w ciąży i tak dalej. Więc tutaj myślę, że możliwości przekonania czy to Izraelczyków, czy Palestyńczyków do tego, żeby pozwolili na spokojną ewakuację polskich obywateli, są zerowe. Znaczy nawet nie zbliżone do zera, one są zerowe. Natomiast, no cóż, trzeba było wcześniej. Wniosek najkrócej, trzeba było wcześniej. Prześlatały samoloty do Izraela, więc myślę, że nie wiem. Uczciwie mówię, nie wiem, czy jest lotnisko w Gazie, natomiast nawet jeżeli go nie ma, to pewnie dałoby się tych polskich obywateli ewakuować na przykład przez Egipt. Przecież jest granica Gazy z Egiptem, więc może dałoby się rozwiązać ten problem, podejmując rozmowy z władzami egipskimi, żeby przepuszczały Palestyńczyków czy no, obywateli polskich mieszkających na terenie Gazy.
Też informacja: Ajatollah Ali Khamenei, przywódca Iranu, wezwał kraje muzułmańskie do wstrzymania eksportu ropy i żywności do Izraela, by powstrzymać izraelskie ataki na strefę Gazy. To irańskie media państwowe poinformowały. Zdziwił pana ten ruch? Zdziwiła pana ta opinia?
Nie. Znaczy Iran jest ewidentnym sojusznikiem Hamasu zdeklarowanym, więc w związku z tym nie dziwi mnie ten ruch zupełnie. Oczywiście bliższy jest Izraelowi Hezbollah, bo on jest też bliższy jako ruch szyicki, a Hamas jest sunnicki. Natomiast nie zmienia to faktu, że Iran po prostu umacnia swoją pozycję wśród tych radykalnych organizacji na Bliskim Wschodzie.
I już naprawdę ostatnie pytanie i ostatnia sprawa. Żelazna kopuła, ten system przeciwrakietowy okazał się chyba nieskuteczny i izraelskie Ministerstwo Obrony nie spodziewało się chyba też tylu tysięcy rakiet wystrzelonych ze strony Palestyny. Przepuścili mnóstwo rakiet Hamasu. Czy to wizerunkowa porażka, czy po prostu tak, nie spodziewała się izraelska armia?
Nie, myślę, że to jest wizerunkowa porażka, to po pierwsze. Po drugie, myślę, że to jest też kwestia tego, że być może sam system jest przygotowany do dużo bardziej zaawansowanych technologii, a tutaj zaatakowano tymi najprymitywniejszymi, on się okazał nieodporny na nie. Tak myślę.
Czyli te zapewnienia i te dążenia do posiadania żelaznej kopuły chyba będą teraz nieco mniejsze w Europie i w ogóle na świecie?
Chyba tak. Myślę, że marketingowo jest to porażka.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pan dr Bogdan Pliszka, dziękuję politolog bardzo. Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Dziękuję bardzo i udanego dalszego spaceru w takim razie życzę.
Ja do pracy jadę.
To dobrego dnia w pracy w takim razie. Wszystkiego
dziękuję
dobrego.
Bardzo.
Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam serdecznie. Ja już się z Państwem żegnam. Ta godzina szybko nam dzisiaj minęła, 2 listopada. Pożegnamy się utworem Tiny Turner, bo dzisiaj ci, którzy odeszli, Tina Turner zmarła też w tym roku, 24 maja, amerykańska piosenkarka. Chyba nie trzeba więcej przedstawiać. Ja już się z Państwem żegnam. Magdalena Uchaniuk, Kasia Reiner zrealizowała dzisiejszy kurier. I jutro również słyszymy się w samo południe. Do usłyszenia.